Siostry i bracia, zgromadzeni na modlitwie tutaj w Katedrze Siedleckiej i łączący się z nami za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie. Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, z dość starannymi szczegółami opisuje nam kolejne kroki świętego Pawła podczas początkowego etapu jego drugiej podróży misyjnej. Słyszymy, jak wymienia po kolei miasta Derbę i Listra, potem mówi o Frygii, o krainie galackiej, o Myzji, o Bitynii, także o Troadzie, porcie morskim, gdzie kiedyś stała słynna Troja. Jest wiele szczegółów w tym opowiadaniu, ale oprócz tej dokładności geograficznej, takiej, że możemy otworzyć mapę z pierwszego wieku ówczesnego basenu Morza Śródziemnego i palcem z jednego miasta do drugiego zobaczyć, gdzie według relacji świętego Łukasza przemieszczał się Paweł, gdzie się zatrzymywał, którędy schodził, gdzie się przeprawiał, gdzie płynął. Wszystko jest bardzo szczegółowo pokazane, a jednocześnie wzmocnione niektórymi szczegółami z życia Pawła, jak chociażby ten, że w Listrze spotyka Tymoteusza, syna Żydówki i ojca Greka, i zabiera go ze sobą. Ale oprócz tej dokładności geograficznej i historycznej jednocześnie, jest pewien szczegół, który tak naprawdę nie jest szczegółem i nie powinien być pominięty w tym opowiadaniu. Słyszymy bowiem, że przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Jak to zabronił? Skąd o tym wiedzieli, że Duch Święty im zabronił? To jest ważny szczegół. Bowiem po pierwsze, skoro święty Łukasz tak relacjonuje, to Paweł i jego towarzysze musieli wiedzieć o obecności Ducha Świętego. Tego Ducha, którego Jezus obiecał. Tego Ducha, który rzeczywiście zstąpił na apostołów i na cały Kościół w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy. To, co my znamy z katechizmu, kiedy uczyliśmy się o Trójcy Świętej, z książek teologicznych, które przeczytaliśmy o Duchu Świętym. Oni, Paweł i jego towarzysze, rozumieją jego obecność. Mało to, że rozumieją, akceptują i są posłuszni Duchowi Świętemu. Nie wiemy, jak rozeznawali to, gdzie mają pójść, do której krainy, ile się zatrzymać. Może po prostu tam, gdzie ich przyjęli, tam, gdzie im było dobrze, to zrozumieli, że tak Pan Bóg chce. Tak ich Duch Boży prowadzi. Ważne jest to, że Paweł poddaje się działaniu Ducha Świętego. Idzie tam, gdzie Pan Bóg mu pokazuje. Znamy historię Pawła i wiemy, że nie zawsze tak było. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście spotkał Jezusa podczas swojego nawrócenia pod Damaszkiem, zaczyna być posłuszny Duchowi Bożemu. Zaczyna iść według Bożych natchnień i rozumieć, że Kościół jest instytucją prowadzoną przez Ducha Świętego. Kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, polecam wam bardzo, bo są niczym, przepraszam za to porównanie, film sensacyjny, żeby zobaczyć, gdzie apostołowie się przemieszczali, jak ich przyjmowali albo nie przyjmowali. To wszystko jest tak dynamiczne, jednocześnie tak barwne, że pokazuje, jak rzeczywiście Duch Święty działa w Kościele od samego jego początku. Kiedy czyta się te wydarzenia świętego Pawła i równolegle czyta się życiorys sługi Bożego biskupa Ignacego Świrskiego, to można znaleźć bardzo dużo takich wspólnych punktów paralelnych, pokazującym też to, że biskup Ignacy od samego początku był tym, który wiedział, że Kościół jest instytucją prowadzoną przez Ducha Bożego. I on chciał być temu duchowi posłuszny. Nie lekceważył tych natchnień i wezwań Ducha Świętego. W 1904 roku, jako 19-latek, wstępuje do seminarium duchownego do Petersburga, do dalekiego Petersburga. Ale po 3 latach, w 1907, zostaje wysłany na studia do Rzymu. Nie znając języka, nie znając tamtego kraju, pierwszy raz miał jechać do Włoch, do Rzymu. Myślę, że czuje to, że to jest z natchnienia Ducha Bożego. Jedzie, kończy tam studia, wraca, zostaje profesorem i ojcem duchownym w seminarium, ale na krótko, dlatego że w 1918 bolszewicy zamknęli katolickie uczelnie w Petersburgu i Akademia Duchowna przestała istnieć. Zapewne pyta się, co mam w tej chwili robić. Zostaje nauczycielem i dyrektorem gimnazjum. Powiedzielibyśmy, ksiądz, profesor, po studiach rzymskich, nauczycielem gimnazjum, czuł taką potrzebę. Był przez pół roku tym nauczycielem, a potem zobaczył, że jego posługa, jego osoba jako księdza jest potrzebna w nowo tworzącym się Wojsku Polskim. Nie wahał się, żeby być kapelanem, żeby być blisko żołnierzy, żeby służyć tak jak i oni. Z wielką pokorą podchodził do każdego człowieka. I mamy opisy, świadectwa tego, że często tym żołnierzom towarzyszył w każdym momencie życia. Na leki dla nich oddawał swoje pieniądze. To wszystko, co można powiedzieć, było z natchnienia ducha. Bycie dla drugiego człowieka, jak Jezus, jest dla niego. Potem przez wiele lat był profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Ale kiedy przyszedł czas, czy trzeba było się ukrywać, był zwykłym ogrodnikiem. Pracował fizycznie, ukrywając się. Być może pytał się też tak samo, Panie Boże, dlaczego tak? Dlaczego mnie tędy prowadzisz? Przeprowadził go przez ten czas po to, żeby wrócił do wolnej Polski, został rektorem seminarium, a następnie w 1946 roku biskupem. I też z takim otwartym umysłem i z otwartymi oczami, a jeszcze bardziej z otwartym sercem patrzył na potrzeby ludzi. Tam, gdzie byli ludzie potrzebujący, tam był i biskup Ignacy. Był prowadzony przez Ducha Świętego. Niekoniecznie tam, gdzie było łatwiej, tylko tam, gdzie był potrzebny. Dlatego jest wiele takich punktów wspólnych i wiele momentów pokazujących, że jego życie było posłuszeństwem Duchowi Świętemu. Duch Święty prowadzi Kościół od samego jego początków. Ale nie tylko prowadzi, ale go ożywia, uświęca, chroni. Bowiem niestety od samego początku nie brakowało też tych, którzy chcieli Kościół zniszczyć, oszpecić, zdyskredytować. Ale nie zawsze zdawali sobie sprawę z tego, że walczą z Bogiem. Pan Jezus dzisiaj o tym mówi. Tak jak mnie prześladowali, i was będą prześladować. I te prześladowania, tak, za czasów Pawła, sam o tym mówi, ile razy musiał cierpieć dla Chrystusa. Te prześladowania są ciągle obecne w Kościele. W jednych momentach bardziej się wzmacniają, w innych momentach są wygaszane. Wczoraj modliliśmy się za Kościół w Chinach. Kościół, który ciągle żyje w podziemiach, ciągle nie może publicznie być tam wyznawany kult. Pan Jezus mówi o prześladowaniach, które przyjdą. Pewnie byśmy tego nie chcieli, ale skoro On nas o tym zapewnia, to bądźmy na to przygotowani, ponieważ te prześladowania, te trudne czasy paradoksalnie oczyszczają Kościół i wzmacniają go. Nigdy tak mocno się nie rozrastał, jak wtedy, kiedy był uciskany. Wtedy, kiedy męczennicy dawali świadectwo swojej przynależności do Kościoła. W czasach biskupa Ignacego, kiedy pełnił posługę pasterską w naszej diecezji, też nie brakowało trudnych doświadczeń. Wiemy o tym, że Kościół po wojnie był doświadczany w sposób bardzo zdecydowany, usystematyzowany i wielu też oddawało życie. Kiedy czyta się dokumenty, chociażby w naszym archiwum diecezjalnym, steczki biskupa, jest tam wiele, może nie wprost, różnego rodzaju propozycji od władzy państwowych, ale takich sytuacji, na które biskup się nie zgadzał. Odpisywał, że to jest niezgodne. Miał też takich, z których musiał mocno zachęcać do tego, żeby byli bardziej posłuszni Kościołowi i Ewangelii niż ówczesnej władzy. Ale biskup, chociażby do swoich kapłanów, często mówił o tym, że zgodnie z Ewangelią na zło trzeba odpowiadać dobrem. To, czym żył święty Paweł i co przekazał Rzymianom w swoim liście, to, co tak mocno podkreślał potem też ksiądz Jerzy Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj. I do tego mocno zachęcał nie tylko swoich kapłanów, ale cały lud chrześcijański, któremu pasterzował. Mówił o tym, że najskuteczniejszą dziś bronią w ręku kapłana w walce z bezbożnictwem jest jego osobista świętość. I to jest wiadomość dla nas, dla kapłanów, ale też i dla nas wiernych świeckich, abyśmy w walce z bezbożnictwem tego świata, także dzisiaj, troszczyli się przede wszystkim o naszą osobistą świętość. O to, aby zło, które jest, zwyciężać dobrem, a nigdy na zło złem nie odpowiadać. Amen.